Nowa aranżacja. Część pierwsza. Wodna gwiazda. Widziałem dziś coś przedziwnego. Właśnie szedłem do domu, noc była gorąca i duszna, o tej porze roku to tutaj normalne. Skóra się błyszczy, a koszula ani przez chwilę nie jest sucha. Grałem na fortepianie w barze, w którym pracuję, i ludzie ociągali się z wyjściem, więc skończyłem później niż bym chciał. Syn powiedział, że przyjedzie po mnie samochodem, ale się nie zjawił. Wracałem około 2 w nocy, zimna butelka piwa ogrzewała się w mojej dłoni. Wiem, nie powinno się pić na ulicy, ale co tam. Przepracowałem 9 godzin bez przerwy. Gdy w barze było cicho, podawałem alkohol, a gdy robiło się tłoczno, grałem na fortepianie. Ludzie piją więcej przy muzyce na żywo. To dowiedzione. Kiedy tak szedłem do domu, niebo pękło na pół i lunął lodowaty deszcz. To naprawdę był lód. Gradowe kule wielkości piłek golfowych i twarde jak piłki z gumy. Ulica wchłonęła cały żar dnia, tygodnia, miesiąca, pory roku. Spadający na ziemię grat przywodził na myśl kostki lodu wrzucone do frytkownicy. Zupełnie jakby wyskakiwał z asfaltu, a nie spadał z nieba. Biegłem przez gąszcz nisko śmigających szrapneli, chroniąc się w kolejnych bramach. W tej syczącej parze nie widziałem własnych stóp. Na schodach kościoła na chwilę wzniosłem się ponad tę musującą pianę. Przemokłem do suchej nitki. Banknoty w kieszeni się zlepiły, a włosy przykleiły mi się do głowy. Otarłem oczy z deszczu. Z deszczu łez. Moja żona nie żyła już od roku. Nie było sensu chronić się przed gradem. Równie dobrze mogłem pójść do domu. Ruszyłem na skróty. Nie lubię tamtędy chodzić z powodu okna życia. Szpital zamontował je rok temu. Odwiedzając żonę, codziennie obserwowałem budowlańców. Widziałem, jak wylewali betonową skorupę, umieszczali w niej stalową skrzynię, wstawiali samozatrzaskowe okno, doprowadzali ogrzewanie, światło i alarm. Jeden z nich nie chciał tego robić. Uważał, że to niewłaściwe. Chyba niemoralne. Znak czasów. Ale czasy mają tak wiele znaków, że gdybyśmy odczytali je wszystkie, pękłoby nam serce. W oknie życia jest bezpiecznie i ciepło. Gdy w środku znajdzie się dziecko i okno się zamknie, w szpitalu rozlega się dzwonek i schodzi pielęgniarka. Trwa to akurat tyle, żeby matka zdążyła się oddalić. Tuż obok jest skrzyżowanie. Po chwili matki nie ma. Widziałem jedną z nich. Pobiegłem za nią. Zawołałem: proszę pani! Odwróciła się. Popatrzyła na mnie. Trwało to sekundę, taką sekundę, która zawiera w sobie cały świat. A potem wskazówka się przesunęła i kobieta znikła. Zawróciłem. Okno było puste. Kilka dni później umarła moja żona, więc nie wracam tamtędy do domu. Okna życia mają swoją historię. Czy nie jest tak, że każda opowieść ma swoją historię? Myślisz, że żyjesz w teraźniejszości, ale przeszłość jest tuż za tobą, niczym cień. Trochę na ten temat poczytałem. W Europie mieli okna życia już w średniowieczu, kiedykolwiek to było. Nazywali je kołami podrzutków. Były to okrągłe okna w klasztorach. Wkładało się dziecko i miało się nadzieję, że Bóg się nim zaopiekuje. Albo można było je zostawić w powijakach w lesie, żeby wychowały je psy lub wilki. Zostawić bez imienia, ale z czymś, od czego można zacząć opowieść. Obok hamuje z poślizgiem rozpędzony samochód. Woda z rynsztoka chlusnęła na mnie, jakbym nie był wystarczająco mokry. Dupek. Auto się zatrzymuje, to mój syn, Klo. Wsiadam. Podaje mi ręcznik i wycieram twarz. Wdzięczny i nagle wyczerpany. Mijamy kilka przecznic, słuchając radia. Doniesienia o anomaliach pogodowych. Super księżyc. Olbrzymie fale na morzu. Rzeka wystąpiła z brzegów. Nie podróżujcie. Zostańcie w domu. To nie huragan Katrina, ale i nie noc na spacery. Samochody zaparkowane po obu stronach ulicy stoją w wodzie do połowy kół. Nagle coś zauważamy. Przed nami stoi czarne BMW serii 6. Wjechało prosto w mur. Drzwi po obu stronach są otwarte. W tył wbił się jakiś mały gruchot. Dwa zakapturzone typy biją gościa leżącego na ziemi. Mój syn naciska klakson, opuszcza szybę i jedzie prosto na nich, krzycząc: co tu się dzieje, kurwa? Co tu się, kurwa, dzieje? Jeden z mężczyzn strzela do przedniej opony i samochodem zarzuca. Mój syn szarpie za kierownicę i z hukiem wpadamy na krawężnik. Zakapturzeni wskakują do BMW, odrywając je od muru i spychając gruchota na drugą stronę ulicy. Pobity gość leży na ziemi. Ma na sobie porządny garnitur. Wygląda na jakieś 60 lat. Krwawi. Krew obmywa mu w deszczu twarz. Facet coś mówi. Klękam przy nim. Ma otwarte oczy. Nie żyje. Syn patrzy na mnie. Jestem jego ojcem. Co robimy? Po chwili słyszymy, jak gdzieś w oddali, jakby na innej planecie, zaczynają wyć syreny. Nie dotykaj go, mówię do syna. Wycofaj. Powinniśmy zaczekać na gliny. Kręcę głową. Podskakujemy na dziurawej oponie, wycofując się za skrzyżowanie i powoli jedziemy ulicą obok szpitala. Z garażu oddziału ratunkowego wyjeżdża karetka. Muszę zmienić koło. Wjedź na szpitalny parking. Powinniśmy powiedzieć glinom, co widzieliśmy. On nie żyje. Syn zatrzymuje samochód i idzie po sprzęt do wymiany kół. Po chwili siedzę przemoknięty i nieruchomy na wilgotnym fotelu. Światła szpitala przedzierają się przez okna. Nienawidzę tego szpitala. Tak samo siedziałem w samochodzie po śmierci żony. Gapiłem się przez przednią szybę, niczego nie widząc. Minął cały dzień, potem zapadła noc i nic się nie zmieniło. Bo zmieniło się wszystko. Wysiadam z samochodu. Mój syn podnosi tył auta lewarkiem i razem zdejmujemy koło. Już wyjął zapasowe z bagażnika. Wkładam palce w rozerwaną gumę przedziurawionej opony i wyjmuję kulę. Potrzebujemy wielu rzeczy, ale na pewno nie tego. Niosę kulę, żeby ją wyrzucić do kratki ściekowej obok krawężnika. I nagle coś zauważam. Światło. Świeci się w oknie życia. Z jakiegoś powodu czuję, że to wszystko jest powiązane. BMW, gruchot, martwy człowiek, dziecko. Bo tam jest dziecko. Idę w stronę okna życia. Moje ciało porusza się jak w zwolnionym tempie. Dziecko śpi, ssąc kciuk. Nikt jeszcze nie przyszedł. Dlaczego nikt jeszcze nie przyszedł? Bez udziału świadomości uświadamiam sobie, że trzymam w ręku łyżkę do opon. Bez ruchu wykonuję ruch, żeby siłą otworzyć okno. To nic trudnego. Wyjmuję dziewczynkę. Jest jasna jak gwiazda. Bądź przy mnie. Wnet zmierzch nastanie. Mrok się pogłębia. Przy mnie bądź, Panie. Gdy znikąd już pomocy i strach chce mnie w rozpacz pchnąć, pociecho niepocieszonych, o, przy mnie bądź. Dziś rano zjawiło się wielu wiernych. Jest nas około 2000. Wypełniamy kościół. Ulewa nikogo nie zniechęciła. Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki, mówi pastor. To z pieśni nad pieśniami. Śpiewamy, co wiemy. Kościół Świętego Zbawiciela powstał w Szopie. Rozrósł się do wielkości domu, a potem małego miasteczka. Zamieszkanego głównie przez czarnych, paru białych. Białym trudniej wierzyć w coś się wierzy. Utykają na szczegółach takich jak 7 dni stworzenia i zmartwychwstanie. Ja wcale się takimi sprawami nie przejmuję. Jeśli Boga nie ma, po śmierci nie będzie mi gorzej. Po prostu będę martwy. Jeśli Bóg jest, no to okej, rozumiem, co chcesz powiedzieć. Gdzie On się podziewa? Nie wiem, gdzie jest Bóg, ale On chyba wie, gdzie jestem ja. Ma pierwszą na świecie aplikację o globalnym zasięgu. Znajdź Szepa. To ja. Szep. Żyję sobie spokojnie z moim synem Klo. Ma 20 lat. Tutaj się urodził. Jego matka pochodziła z Kanady. Jej rodzice przypłynęli z Indii. Ja pewnie przypłynąłem statkiem z niewolnikami. No dobrze, nie ja, ale moje DNA. Afryka wciąż jest w nim wyryta. Ziemie, na których mieszkamy, New Bohemia, Nowe Czechy, były kiedyś francuską kolonią. Plantacje trzciny cukrowej, wielkie kolonialne domy, piękno i potworność. Wszystko razem. Żelazne balustrady uwielbiane przez turystów. XVIII-wieczne budyneczki pomalowane na różowo, żółto albo niebiesko. Drewniane fronty sklepów z dużymi, przeszklonymi witrynami, wypiętymi w stronę ulicy. Alejki z ciemnymi bramami prowadzącymi do pań od przyjemności. Poza tym mamy rzekę, szeroką jak niegdyś przyszłość. Oprócz tego muzykę, ciągle gdzieś śpiewa jakaś kobieta, stary mężczyzna gra na banjo. Może po prostu dziewczyna przy kasie potrząsa marakasami. Może skrzypce przypominają ci o matce. Może jakaś melodia budzi w tobie chęć zapomnienia. Zresztą, czym jest pamięć, jeśli nie bolesnym sporem z przeszłością? Czytałem, że ciało odnawia się co 7 lat. Każda komórka, nawet kości, odbudowują się jak koral. Dlaczego pamiętamy coś, co powinno dawno przeminąć? Jaki jest sens wszystkich blizn i upokorzeń? Jaki jest sens pamiętania dobrych czasów, skoro minęły? Kocham cię. Tęsknię za tobą. Nie żyjesz. Szep! Szep? To pastor. Tak, dziękuję, nic mi nie jest. Tak, wczorajsza noc to było coś. Kara boska za 1 000 000 zbrodni ludzkości. Czy pastor w to wierzy? Nie, nie wierzy. Wierzy w globalne ocieplenie. Bóg nie musi nas karać. Sami możemy to zrobić. Dlatego potrzebujemy przebaczenia. Istoty ludzkie nic nie wiedzą o przebaczeniu. Przebaczenie to takie słowo jak tygrys. Są na jego temat pewne materiały filmowe i potwierdzono jego istnienie, ale niewielu z nas widziało go z bliska, w naturalnym środowisku i niewielu poznało go takim, jaki jest. Nie mogę sobie wybaczyć tego, co zrobiłem. Pewnego razu w środku nocy, głębokiej nocy, w martwej ciszy, mówi się tak nie bez powodu, udusiłem żonę w szpitalnym łóżku. Była słaba. Ja jestem silny. Podawali jej tlen. Zsunąłem maskę, zakryłem jej dłonią usta oraz nos i poprosiłem Jezusa, żeby przyszedł ją zabrać. Zabrał. Monitor piszczał i wiedziałem, że zaraz wpadną do pokoju. Nie obchodziło mnie, co ze mną będzie. Ale nikt się nie zjawił. Sam musiałem po kogoś pójść. Było za mało pielęgniarek i zbyt wielu pacjentów. Nie wiedzieli, kogo winić, choć jestem pewien, że mnie podejrzewali. Przykryliśmy moją żonę prześcieradłem, a gdy w końcu przyszedł lekarz, napisał: niewydolność oddechowa. Nie żałuję tego, ale nie mogę sobie wybaczyć. Postąpiłem słusznie, ale to było złe. Zrobiłeś coś złego ze słusznego powodu, powiedział pastor. W tej sprawie mamy jednak odmienne zdanie. Może się wydawać, że po prostu żonglujemy słowami, ale różnica jest wielka. On ma na myśli to, że źle jest odbierać życie, ale odebrałem je, by położyć kres jej cierpieniom. Ja uważam, że odbierając jej życie, postąpiłem słusznie. Byliśmy małżeństwem, jednym ciałem. Zabiłem ją jednak z niewłaściwego powodu i dość szybko to sobie uświadomiłem. Nie zrobiłem tego, żeby uwolnić żonę od bólu. Zrobiłem to, żeby uwolnić od niego siebie. Szep, przestań o tym myśleć, mówi pastor. Z kościoła wróciłem do domu. Mój syn oglądał telewizję. Dziecko nie spało, leżało bardzo spokojnie, wpatrując się wielkimi oczami w sufit, na który światło wpadające przez żaluzje rzucało podłużne cienie. Wziąłem dziecko i poszedłem z nim do szpitala. Było ciepłe i łatwo się je niosło. Ważyło mniej niż mój syn po urodzeniu. Razem z żoną właśnie przeprowadziliśmy się do New Bohemii. Wierzyliśmy we wszystko, w świat, przyszłość, Boga, pokój i miłość, a przede wszystkim w siebie nawzajem. Gdy szedłem ulicą, niosąc to dziecko, wpadłem w przepaść czasu, gdzie oba czasy stają się jednym. Moje ciało się wyprostowało, krok się wydłużył. Byłem młodym mężczyzną ożenionym z piękną dziewczyną i nagle zostaliśmy rodzicami. Przytrzymaj mu główkę, powiedziała, kiedy niosłem syna, obejmując dłonią jego życie. Gdy się urodził, nie mogliśmy wyjść z łóżka. Spaliśmy i jedliśmy, a nasze dziecko leżało między nami na plecach. Przez cały tydzień po prostu się na nie gapiliśmy. Stworzyliśmy je, bez żadnych umiejętności i szkoleń, bez dyplomu z koledżu i bez funduszy na rozwój nauki stworzyliśmy istotę ludzką. Cóż to za szalony, niebezpieczny świat, w którym można tworzyć istoty ludzkie? Nie idź tam. Co pan powiedział? Przepraszam, głośno myślałem. Piękne dziecko. Dziękuję. Kobieta idzie dalej. Spostrzegam, że stoję na środku ruchliwej ulicy, trzymając dziecko i mówiąc do siebie. Ale nie mówię do siebie, mówię do ciebie. Wciąż, zawsze. Nie idź tam. Rozumiesz, co mam na myśli, mówiąc o pamięci? Moja żona już nie istnieje. Nie ma takiej osoby. Unieważniono jej paszport. Zamknięto jej konto w banku. Jej ubrania nosi ktoś inny. Ale w mojej głowie jest jej mnóstwo. Gdyby nigdy nie żyła i miałbym jej mnóstwo w głowie, zamknęliby mnie z powodu urojeń. A tak? Jestem w żałobie. Odkrywam, że żałoba oznacza życie z kimś, kogo nie ma. Gdzie jesteś? Ryk silnika motocyklowego. Samochody z opuszczonymi szybami i włączonym radiem. Dzieciaki na deskorolkach. Szczekający pies. Rozładunek ciężarówki. Dwie kobiety kłócące się na chodniku. Wszyscy rozmawiają przez komórki. Facet na skrzynce krzyczący: wszystko ma zniknąć! Nie mam nic przeciwko temu. Zabierzcie to. Samochody, ludzi, towary na sprzedaż. Wymaszcie to wszystko, żeby zostały tylko piach pod moimi stopami i niebo nad moją głową. Wyłączcie dźwięk. Niech zniknie obraz. Między nami nie ma niczego. Czy pod koniec dnia zobaczę cię idącą w moją stronę? Tak jak szłaś, jak obydwoje szliśmy, śmiertelnie wykończeni, wracając z pracy do domu? Podniesiemy głowy i zobaczymy się? Najpierw z daleka, potem z bliska? Twoja energia, znowu w ludzkiej postaci, atomowy kształt twojej miłości. To nic, powiedziała, wiedząc, że umiera. Nic? W takim razie niebo jest niczym i ziemia jest niczym i twoje ciało jest niczym i nasza miłość jest niczym. Pokręciła głową. Śmierć to najmniej istotna rzecz w moim życiu. Co za różnica? Nie będzie mnie tutaj. Ja tu będę, powiedziałem. To okrutne, odrzekła. Gdybym mogła przeżyć dla ciebie swoją śmierć, zrobiłabym to. Likwidacja sklepu. Wszystko ma zniknąć. Już zniknęło. Dotarłem do ulicy, przy której stoi szpital. Widzę okno życia. Właśnie wtedy budzi się dziecko, które niosę i czuję, jak się rusza. Patrzymy na siebie. Jego niespokojne niebieskie oczy napotykają moje mroczne spojrzenie. Podnosi tycią rączkę, malutką niczym kwiat, i dotyka szorstkiego zarostu na mojej twarzy. Samochody nadjeżdżają i odjeżdżają między mną a moim przejściem przez ulicę. Anonimowy świat zawsze w ruchu. Obydwoje zastygamy, jakby dziecko wiedziało, że trzeba podjąć decyzję. A może nie. Ważne rzeczy dzieją się przypadkiem. Tylko resztę da się zaplanować. Minąłem przecznicę, pomyślałem, że jeszcze się nad tym zastanowię. Ale moje nogi skierowały się do domu. Czasami trzeba pogodzić się z tym, że serce wie, co robić. Kiedy wróciłem, mój syn oglądał wiadomości w telewizji. Najnowsze informacje o ubiegłonocnej burzy i historie różnych ludzi. Ci sami, co zwykle, państwowi urzędnicy mówiący to samo, co zwykle. A potem kolejny apel do świadków. Martwy facet. Nazywał się Anthony Gonzalez. Był Meksykaninem. Przy zwłokach znaleziono paszport. Rabunek. Zabójstwo. W tym mieście to nic niezwykłego. Niezwykła była tylko pogoda. Jednak było coś jeszcze. Zostawił dziecko. Tato, nie możesz tego wiedzieć, ale wiem. Powinniśmy to zgłosić glinom. Jak udało mi się wychować syna, który ufa glinom? Mój syn ufa wszystkim. Martwię się o niego. Kręcę głową. Pokazuję na dziecko. Co z nią zrobisz, jeśli nie zadzwonisz po gliny? Zatrzymam. Syn patrzy na mnie z niedowierzaniem i przerażeniem. Nie wolno mi zatrzymać noworodka, to nielegalne. Ale nic mnie to nie obchodzi. Pociecha niepocieszonych. Czy nie mogę być czymś takim? Nakarmiłem ją i przewinąłem. Wszystko, co potrzebne, kupiłem w sklepie w drodze do domu. Gdyby moja żona żyła, zrobiłaby tak samo. Zrobilibyśmy to razem. To tak, jakbym dostał życie w zamian za to, które odebrałem. To dla mnie jak przebaczenie. Do dziecka dołączono dyplomatkę, jakby szykowano je do kariery w biznesie. Dyplomatka jest zamknięta na zamek. Mówię synowi, że jeśli jest szansa na znalezienie rodziców dziecka, to ich znajdziemy. Więc otwieramy dyplomatkę. Twarz Klo przypomina minę kiepskiego aktora z taniego serialu. Oczy wyłażą mu z orbit, opada mu szczęka. Rany boskie, mówi Klo. Są prawdziwe? Nowiuteńkie, zapakowane, poukładane w stosiki banknoty, wyglądające jak rekwizyt z filmu gangsterskiego. 50 plików. W każdym 10 000 dolarów. Pod banknotami leży miękki, aksamitny woreczek. Brylanty, naszyjnik. Nie jakieś tam drobinki. Kamienie duże i szczodre, jak serce kobiety. Czas w facetach tak głęboki i czysty, jakby się zaglądało do kryształowej kuli. Pod naszyjnikiem arkusz z nutami. Ręczne pismo. Utwór ma tytuł Perdita. Więc tak ma na imię. Zagubiona istotka. Jesteś ustawiony do końca życia, mówi Klo. Chyba, że cię posadzą. Klo, ona jest nasza. Odtąd jest twoją siostrą. Odtąd jestem jej ojcem. Co zrobisz z pieniędzmi? Przeprowadziliśmy się do innej dzielnicy, gdzie nikt nas nie znał. Sprzedałem mieszkanie, a za uzyskane pieniądze i gotówkę z dyplomatki kupiłem piano bar o nazwie The Fleece. Należał do mafii i jego właściciele musieli się wynieść, więc gotówka była im na rękę. Żadnych pytań. Brylanty umieściłem w skrytce bankowej na jej nazwisko i miały tam leżeć do jej 18 urodzin. Grałem tę piosenkę i zadbałem, żeby nauczyła się ją śpiewać. Śpiewała, zanim zaczęła mówić. Uczę się być dla niej ojcem i matką. Pyta o matkę, a ja mówię, że nic o niej nie wiemy. Zawsze mówię jej prawdę. W każdym razie tyle prawdy, ile trzeba. Ona jest biała, a my czarni, więc wie, że została znaleziona. Opowieść musi mieć jakiś początek.